Redaktor Krzysztof Wyszkowski jest gościem w aktualnościach dnia w Radiu Maryja. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim słuchaczom.
Panie redaktorze, no dotarła do nas wiadomość, że Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że pan jako były działacz Wolnych Związków Zawodowych, zarzucając Lechowi Wałęsie współpracę z SB, nie naruszył jego dóbr osobistych. Tym samym oddalił powództwo Wałęsy przeciwko panu, panie redaktorze.
Tak, ale tu pojawiają się taka poważna dezinformacja w tej sprawie, bo wiele komentarzy, szczególnie w tych dominujących mediach przychylnych Wałęsie, idzie w tą stronę, jakoby to był wyrok, który polega wyłącznie na tym, że sąd dopuszcza wolność słowa, to znaczy niech każdy sobie gada, co chce, że w tym sensie, że to jest takie postępowanie. To jest zupełnie inaczej. Ten wyrok jednak co prawda sąd stwierdził, że sąd nie wypowiada się w sprawie, czy Lech Wałęsa był, czy nie był agentem. No i to jest sprawa historyków, ale no to słusznie, ale sąd bardzo precyzyjnie w czasie postępowania dowodowego sprawdzał, czy ja miałem wystarczające podstawy, ze szczególnym naciskiem, bo takie było żądanie sądu apelacyjnego zresztą poprzednio, że ze szczególną starannością, czy ja wykazałem należytą staranność, czy wnikliwie przebadałem dokumenty, inaczej mówię, czy miałem rzetelne, prawdziwe podstawy do takiego twierdzenia. I sąd dopiero po tej analizie uznał, że oddala pozew, ponieważ jest bezzasadny, ponieważ ja takie podstawy miałem. Więc w tym sensie sąd formalnie nie stwierdził, że Lech Wałęsa był agentem, ale stwierdził, że ja miałem prawdziwe podstawy, rzetelnie zbadałem problem i mogę swobodnie twierdzić, i to właśnie nie narusza wypowiedzi Lecha Wałęsy, ponieważ polega to na prawdzie. Że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Więc to tak formalnie niby sąd nie wydał wyroku na Wałęsę, ale praktycznie jest to oczywiście wyrok zdecydowanie stwierdzający, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem, obsługiwał niebolek, brał pieniądze, donosił na swoich kolegów, czyli to wszystko, co ja mówiłem. Więc to jest bardzo ważna sprawa, bo od tej chwili, od wczoraj, każdy człowiek może powiedzieć o Wałęsie już teraz otwarcie, polegając zwyczajnie na wyroku sądowym, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Bolkiem, brał pieniądze za szpiclowanie swoich kolegów.
W tym świetle jak pan przeżywa kolejną rocznicę porozumień sierpniowych?
To prywatnie to rzeczywiście wielka ulga. No przecież to jest 5 lat potwornego procesu, który zresztą kosztował też trochę nerwów ojców tam przecież, bo
no tak.
Przez te 5 lat obrzucał Radio Maryja obelgami.
To było 16 listopada, przypomnijmy, 2005 roku.
Tak, to więc to nasza wspólna ulga i radość, że się ten koszmar zakończył. No ale jeśli chodzi o publiczny wymiar tego, no to oczywiście jest bardzo smutne, no takie wydarzenie, kiedy już dzisiaj wiadomo, że Marian Jurczyk był byłym tajnym współpracownikiem SB, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB. No z tego można wnosić, że sierpień 80 roku nadal nie jest przebadany dokładnie. Nie wiadomo, co tam się działo. No to, co zresztą Andrzej Gwiazda już od dawna mówił, że tam był poważny element prowokacji esbeckiej przy organizacji tego strajku i rozgrywki wokół strajku. To, co ja z kolei zbadałem, że inicjatorem tego listu, intelektualistów słownego, było 2 agentów SB, którzy to zaproponowali i dopiero poszli z tym do Mazowieckiego i innych i w ten sposób ta cała inicjatywa doszła do skutku. Więc to tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne rzeczy powinny się z takiej okazji również ukazywać. A okazuje się, że nadal panuje nad tym mowa milczenia. No i ten rzeczywiście, no teraz jeszcze po śmierci prezesa, to wydaje się, zaprzestał badania Solidarności. Także doprawdy o tych wydarzeniach jest dalej niż bliżej.
A jak pan widzi ostatnie spotkania chociażby, czy też zjazd Solidarności?
A no tutaj to gratuluję. No, pretensje o to, że ludzie gwizdali w odpowiedzi na zniewagi, które im prosto w twarz rzucił Tusk. No przecież jeżeli Solidarność nie jest tak liczna, to również jak jego zasługa. Przecież on tworzył antyzwiązkową partię Kongres Liberalno-Demokratyczny, później Więc, ale w ogóle to absurd. No przecież Solidarność została zdelegalizowana. Nie mogła wrócić do postaci 10-milionowej, chociażby dlatego, że zabrano jej majątek i ludzie mieli wkłady finansowe w tych państwowych związkach i nie można było ich po prostu przenieść do Solidarności, więc pozostawali często w tym OPZZ-cie później. No do tysiąc innych rzeczy. To było znieważające przemówienie, okropne, no ubliżające te wmawianie, że Solidarność reprezentuje nienawiść. No to co, Donald Tusk to jest rzecznik miłości? Przecież to jest pierwszy nienawistnik w Polsce. To jest człowiek, który zionie. Przecież to obelgi, które on całymi latami miał to podane.
Panie redaktorze, żeby następnego procesu nie było.
Nie, no wie pan, ja tutaj to jestem w stanie jeszcze lepiej udowodnić, że agentura Lecha Wałęsy. Powtarzam, Donald Tusk jest rzecznikiem nienawiści. To jest człowiek, który ma duszę, osobowość pełną nienawiści. To jest on zgangrenowany nienawiścią.
To jest, panie redaktorze, ja to muszę zaznaczyć, że to jest pańska opinia w tym przypadku. Tak, mówimy
ale
o...
Ale te niewagi, które on przez okres prezydentury Lecha Kaczyńskiego kierował pod jego adresem i pod adresem innych ludzi, to jest właśnie wyraz tego przepełnienia nienawiścią i mówienie do Solidarności, że to Solidarność rzekomo reprezentuje nienawiść, a on reprezentuje miłość, to jest absurdalne.
Solidarność walczyła o prawa pracowników. Gdańsk, stocznie Trójmiasta stały się symbolem w tej walce, a dzisiaj okazuje się, że nie ma praktycznie żadnej polskiej stoczni, nie ma żadnej gałęzi przemysłu ciężkiego, nie ma pracowników, bo są bezrobotni. I jak wobec tego w takich, no, bardzo gorzkich czasach przeżywać tę rocznicę? Czy o taką Polskę pan walczył, będąc w wolnych związkach zawodowych, panie redaktorze? O Polskę bezrobotnych, o Polskę, gdzie ludzi się tanimi liniami lotniczymi wywozi z kraju, żeby pracowali dla innych?
Tak, no z pewnością nasze marzenia były zupełnie inne i tutaj biorąc poprawkę na to, że no marzenia się nigdy nie spełniają dokładnie, to jednak to, co się obecnie dzieje, jest zupełną no tragedią, no ale tu trzeba powiedzieć, że w tym sensie, że Polska co prawda odzyskała niepodległość, ale nie zrzuciła siebie, no społeczeństwo nie zrzuciło siebie tego zlepu, tych ludzi, byłych właścicieli PRL-u, którzy dogadali się ze swoimi agentami i różnego typu idiotami oraz politycznymi idiotami i utworzyli nową elitę władzy, która znieprawia ten kraj. No, w sytuacjach w Polsce nie jest koniecznością, jest jakimś losem, na który nas Bóg wskazał, tylko jest trudności wynikają z faktu, że elity władzy pozostały po PRL-u w decydującym stopniu. No, polski biznes na przykład, ale polska polityka jest zdominowana, polskie media zdominowane są przez ludzi komunistycznych służb specjalnych i współpracowników tych służb i dawnych elit władzy. Także że w interesie tych ludzi jest stworzyć tą nową plutokrację, prawda? A to, że miliony Polaków żyją w ubóstwie, no to ich nic nie obchodzi, by tak było w PRL-u. Tak jest i dzisiaj. Dla nich to normalne. Oni nie mają poczucia państwowego, poczucia patriotycznego. To jest ekipa wyzuta z poczucia obowiązku wobec własnego społeczeństwa. To są wynaturzone, wyalienowane ze społeczeństwa elity, które no, trzeba odsunąć, no ale no, niestety wyborcy kierowani propagandą medialną, gigantyczną, jednostronną, dominującą, no i ulegają jej i niestety wybierają fałszywie. No.
Czy dzisiaj, panie redaktorze, 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, jak i też w rocznicę porozumień sierpniowych, możemy mówić o wolnej Polsce? Czy kiedy wolność tłumaczy nam się jako możliwość, no, w sumie swobodnego przemieszczania się po całym świecie, mimo też dużej inwigilacji, bo wszyscy cała elektronika, którą jesteśmy otoczeni, to i tak ona powoduje, że jesteśmy jeszcze bardziej może inwigilowani niż w komunizmie. Kiedy Polska jest, można powiedzieć, wtłoczona w cały mechanizm Unii Europejskiej, możemy mówić o wolnej Polsce i o wolności.
Relatywnie w stosunku do PRL-u możemy mówić, prawda, no, że w PRL-u Polska była zdominowana przez Związek Sowiecki.
No i byliśmy jednym z krajów demokracji ludowej, tak?
No tak, ale groziła nam po prostu zagłada. Gdyby Związek Sowiecki zdecydował się na atak na Zachód, Zachód odpowiedziałby no, tą bronią jądrową, która by na zaplecze frontu i byśmy tutaj wszyscy zostali unicestwieni. Więc w tym sensie no, sytuacja jest fundamentalnie lepsza, prawda? No tak, na horyzoncie nie widać tego typu zagrożeń dla bytu narodowego. Ale oczywiście no, o wolności w pełnym sensie, tak jak wolność mają inne narody europejskie, te wielkie, stare demokracje, no trudno mówić, bo rzeczywiście no, jesteśmy pariasami Europy, jesteśmy jednym z najbiedniejszych krajów. Liczba ludzi żyjących poniżej progu ubóstwa, nędzy mówiąc, poniżej biologicznych konieczności jest niesłychanie wysoka, to są miliony ludzi. No i w tym sensie, ubóstwo jest rodzajem niewolnictwa oczywiście, bo ci ludzie nie mają możliwości korzystać z wolności w pełnoprawny sposób. No to wszystko są rzeczy bardzo smutne, no ale droga do tego leży, do poprawy leży przez mądre wybory, polityczne również wybory, a żeby mądrze wybierać, trzeba być dobrze poinformowanym. Żeby być dobrze poinformowanym, trzeba mieć dostęp do wolnych mediów. I może tutaj jest największe ograniczenie polskiej wolności, mianowicie polskie media są zdominowane niestety przez ludzi starego układu, często właśnie pochodzącego jeszcze z komunistycznych służb specjalnych. To jest tragedia. No, dziennikarze, zresztą młodzi ludzie przychodzą do tych dominujących mediów i podporządkowują się tam, służą. Właśnie oni są niewolnikami kłamstwa, które z góry im jest zarządzane i te kłamstwa powtarzają. A publiczność następnie karmiona tymi kłamstwami, nie zdaje sobie sprawy, nie potrafi mądrze wybierać.
Czyli możemy powrócić do naszego wspólnego hasła: formacja i informacja, wiedza i wiadomości. Bardzo dziękuję panie redaktorze za te refleksje na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, to był pan redaktor Krzysztof Wyszkowski.